programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Diabetes mellitus. Wszystko jasne? No jeśli nie, to powiem po polsku. Cukrzyca. Jedna z tych chorób, która ciągle dziesiątkuje społeczeństwa, jak świat długi i szeroki, i nic nie wskazuje na to, żeby doszło do jakiejkolwiek na razie odmiany. Specjaliści mówią jednym głosem. To już jest choroba cywilizacyjna. I to już jest epidemia. A czy tak jest rzeczywiście? No to o tym w rozmowie dzisiaj z moim gościem, a zaproszenie przyjął profesor Grzegorz Dzida z Katedry Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór, panie redaktorze.
Panie profesorze, to nie jest przesada, to jest epidemia?
Absolutnie tak. My jesteśmy teraz w dobie pandemii COVID-19, ale cukrzyca została uznana przez Światową Organizację Zdrowia również za pandemię, dlatego że dotyczy całego świata i jest to pierwsza choroba niezakaźna, która przybrała rozmiary epidemiczne. Tak dużo jest chorych na cukrzycę, diabetes mellitus, jak pan redaktor wspomniał, dosłownie moczówka cukrowa. Pierwszymi objawami cukrzycy był właśnie cukromocz. Oddawanie moczu w dużych ilościach, moczu słodkiego, moczu z zawartością glukozy, co w konsekwencji powodowało odwodnienie, wzmożone pragnienie, często również wzmożony apetyt. Stąd też diabetes mellitus, nazywany po polsku cukrzycą.
No, gdzieś tam jeszcze pojawia się określenie słodki jak miód, gdyby tak dokładnie tłumaczyć.
Tak, bo ten mellitus, źródło słów pochodzi od miodu. Ale to nie jest słodka choroba, to jest choroba, która nie boli, a uznawana jest za cichego zabójcę, dlatego że rozwija się skrycie, najczęściej bezobjawowo, przez wiele lat, doprowadzając do uszkodzenia naczyń krwionośnych. I te powikłania naczyniowe dotyczące tętnic i naczyń włosowatych doprowadzają do powikłań. Te powikłania nie tylko, tak jak kiedyś się uważało, uszkodzenie nerek, uszkodzenie wzroku, uszkodzenie kończyn doprowadzała cukrzyca i doprowadza w dalszym ciągu do konieczności amputacji kończyn, ale przede wszystkim powikłania sercowo-naczyniowe, takie jak zawały serca, niewydolność serca, udary mózgu.
O tym pan pozwoli, profesor, o powikłaniach jeszcze będziemy mówili może w dalszej części naszej rozmowy, ale ja bym jeszcze może wrócił na moment do tego, dlaczego jest to epidemia, czy tak jak pan profesor powiedział, pandemia. No bo w Polsce w tej chwili mamy około 2 milionów osób, które cierpią na cukrzycę. Ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo specjaliści mówią zgodnie jednym głosem, te dane są mocno niedoszacowane.
Mówimy, że w Polsce 2,5 miliona osób ma rozpoznaną cukrzycę. Do tego trzeba jeszcze doliczyć 30% osób, które cukrzycę mają, rozwijają powikłania, natomiast nie są jeszcze zdiagnozowani. Nie jest u nich ta cukrzyca rozpoznana. Czyli w sumie trzeba liczyć, że 3 miliony Polaków cierpi na cukrzycę. Jeżeli chodzi o częstość cukrzycy, ona wzrasta wraz z wiekiem. Także w grupie powyżej 65 roku życia to co piąty pacjent ma cukrzycę.
Gdyby spojrzeć na to, co mówią specjaliści światowi, od chociażby ze Światowej Organizacji Zdrowia, no to przewidywania są takie, że w roku 2040, a więc to już niedługo, bo 20 lat w medycynie to nie jest długo, ilość chorych na cukrzycę na świecie osiągnie wartość 642 milionów.
Tak, olbrzymie liczby. I to już jest chyba nieuchronne, dlatego że za późno świat zorganizował jak gdyby profilaktykę cukrzycy na skalę populacyjną. Jeżeli chodzi o Polskę, to te prognozy, one nie są aż tak tragiczne jak dla krajów rozwijających się, ale już za 10 lat, w 2030 roku, będziemy mieli 5 milionów Polaków chorych na cukrzycę. Ten roczny przyrost to jest mniej więcej 3,7%. Także w 2030 5 milionów Polaków będzie miało cukrzycę.
Porozmawiajmy, panie profesorze, o samej chorobie, bo mamy dwa typy główne cukrzycy i na tym chyba opiera się również życie i leczenie.
Tak, oczywiście. Mniej więcej z tych 3 milionów 10%, może trochę mniej niż 10%, to jest tak zwana cukrzyca typu pierwszego. Cukrzyca typu pierwszego to jest jak gdyby oddzielna historia, dlatego że w przypadku tej choroby dochodzi do zniszczenia komórek beta trzustki, komórek, które produkują insulinę. Czyli pacjent z cukrzycą typu pierwszego nie ma własnej insuliny, u niego dochodzi do bezwzględnego niedoboru insuliny i żeby żyć, potrzebuje otrzymywać insulinę z zewnątrz, czyli po prostu musi sobie tę insulinę wstrzykiwać.
I cukrzyca typu pierwszego objawia się dość wcześnie.
Tak, ona się objawia u młodzieży, u dzieci nawet, chociaż coraz częściej również obserwujemy tę cukrzycę rozwijającą się u osób dorosłych, nawet w średnim wieku. Ta cukrzyca manifestuje się objawami takimi jak właśnie te klasyczne objawy cukrzycy, a mianowicie wzmożone pragnienie, wielomocz, często wzmożone łaknienie, osłabienie, senność, taka dynamia mięśniowa, słabość ogólna, podsypianie to i utrata masy ciała. To są objawy, które zwracają uwagę i pacjent dosyć szybko zwraca się o pomoc lekarską i wtedy stwierdzamy we krwi wysokie stężenie cukru. No i jeżeli tak pełnoobjawowa cukrzyca przebiega, no to potwierdzamy, że jest to cukrzyca typu pierwszego, chociażby badając określone przeciwciała. No i wiemy już, że taki pacjent, żeby żyć, musi dostawać insulinę.
A no właśnie, bo to związane jest z tym, o czym pan profesor przed kilkoma minutami wspomniał, czyli ze zniszczeniem komórek beta trzustki, czyli organu, który produkuje insulinę, a więc tę insulinę musi sobie pacjent cyklicznie dostarczać. I tutaj chyba jest właśnie ten główny problem.
Postęp technologiczny, postęp wiedzy w diabetologii zapewnia takie systemy monitorowania cukru i podawania insuliny, że całe szczęście pacjenci z cukrzycą typu pierwszego mogą dożyć we względnym oczywiście zdrowiu późnego wieku. Także ten ubytek niwelujemy na skutek postępów diabetologii, ten ubytek długości życia, który dotyczy pacjentów z cukrzycą. Bo przypomnę, do czasu odkrycia insuliny, a w przyszłym roku będziemy obchodzić stulecie insuliny, była to choroba śmiertelna i ludzie umierali w bardzo młodym wieku, w zasadzie dotyczyło to głównie dzieci i dzieci umierały z powodu cukrzycy na skutek tego, że nie mieliśmy dostępnej insuliny. W tej chwili dobrze prowadzona cukrzyca typu pierwszego zapewnia długie życie z uniknięciem powikłań. To się dzieje dzięki postępowi farmakologii, czyli postępowi w preparatach insuliny, a także postępowi w systemach monitorowania cukru. Także jesteśmy o krok od tak zwanej bionicznej trzustki, czyli takiego systemu, który będzie naśladował prawidłowo funkcjonującą trzustkę w sensie jej działania wewnątrzwydzielniczego, wydzielania insuliny. Będzie podawał insulinę na podstawie odczytu z zmieniających się stężeń glukozy. Także jesteśmy już o krok od tego, wypatrujemy tego momentu, kiedy będziemy mogli pacjentom z cukrzycą typu pierwszego zaoferować tak zwaną bioniczną trzustkę.
Ale te osiągnięcia, o których pan profesor wspomniał, to nie będzie żadna tajemnica ani żadna reklama. To jest używanie chociażby pomp insulinowych, które sobie same
tak,
mierzą i w odpowiednim momencie tę insulinę pacjentowi podają, wstrzykują. Panie profesorze, dwa typy cukrzycy. Ten pierwszy jest kompletnie od nas niezależny, no ale takie mam wrażenie, że trochę schody zaczynają się przy typie drugim, bo nie dość, że sami na niego pracujemy, no to jeszcze on jest trochę ma inną koncepcję, trochę inny ma drugi typ cukrzycy, inny profil działania, bo tam nie jest problemem brak insuliny, ale jej nieprawidłowe działanie.
Dokładnie tak, panie redaktorze. Cukrzyca typu drugiego to choroba powszechna. 90% wszystkich przypadków cukrzycy to jest właśnie ta cukrzyca typu drugiego. Oczywiście bardzo ważną rolę pełni w jej powstawaniu nasz styl życia, nasze zaniedbania, jeżeli chodzi o dietę i aktywność fizyczną, to na pewno, ale nie można wszystkiego składać na karb naszego złego, niezdrowego życia, bo do tego, żeby rozwinęła się cukrzyca, potrzebne są dwa elementy. Właśnie to to niezdrowe życie i niezdrowe środowisko, a do tego pewna predyspozycja genetyczna, a mianowicie predyspozycja do tego, że komórki beta trzustki są genetycznie słabsze i o ile u większości zdecydowanej osób otyłych, źle odżywiających się, nie uprawiających aktywności fizycznej, to przechodzi jak gdyby bezkarnie, o tyle u co piątego z tych źle prowadzących się dochodzi do rozwoju cukrzycy, dlatego że oni mają genetycznie uwarunkowane słabsze te komórki beta, które po prostu wyczerpują się na skutek przepracowania, wzmożonej ciężkiej pracy, ponieważ ta insulina musi sobie poradzić z niezdrową dietą, z brakiem aktywności fizycznej, wtedy potrzebne są jej duże ilości i ta trzustka po prostu, te komórki beta trzustki nie wytrzymują tego obciążenia. W końcu i do takiego niedoboru insuliny bezwzględnego.
Zastanawiam się, czy do tej listy, którą pan profesor stworzył, niezdrowego jedzenia, braku aktywności fizycznej, możemy dopisać alkohol i papierosy.
Bezwzględnie one zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe, czyli ryzyko wystąpienia zgonu z przyczyn kardiologicznych czy neurologicznych w ciągu najbliższych 10 lat.
Panie profesorze, jakie są objawy cukrzycy typu drugiego?
To jest bardzo trudna sprawa, dlatego że większość przypadków cukrzycy przebiega zupełnie bezobjawowo. Cukrzycę rozpoznaje się dopiero, kiedy wystąpią powikłania, czyli cukrzyca trwa, nierozpoznana, generuje powikłania. Człowiek trafia z zawałem serca na kardiologię czy z udarem mózgu na neurologię i wtedy okazuje się, że pacjent ma cukrzycę, że pierwotną przyczyną czy zawału serca, czy udaru mózgu, była właśnie cukrzyca długotrwająca. Zasadą jest tak zwane aktywne poszukiwanie cukrzycy, więc każdy lekarz pamięta o tym, musi pamiętać o tym, żeby zlecić badanie glukozy we krwi pacjentów, którzy mają są z grup ryzyka, a grupy ryzyka cukrzycy to są osoby otyłe i z nadwagą, osoby z nadciśnieniem, z zaburzeniami lipidowymi, te osoby, u których w rodzinie występowała cukrzyca, a także kobiety z cukrzycą w ciąży miały cukrzycę, czy urodziły duże dzieci powyżej 3,5 czy 4 kg. Te osoby powinny kontrolować sobie poziom glukozy, żeby jak najwcześniej wychwycić moment, w którym stężenie cukru we krwi przekracza 100 mg na decylitr.
Panie profesorze, cyklicznie większość z nas robi sobie takie badania okresowe przy okazji badań pracowniczych chociażby.
Myśmy bardzo nalegali, żeby glukozę oznaczać przy takich okazjach. Czyli aktywnie poszukujemy tej cukrzycy. To jest bardzo istotne. Natomiast u osób, które w sposób inny pracują, nie są objęci tymi badaniami okresowymi, to przestrzegamy przed tym, żeby upominać się o takie badanie laboratoryjne. Ono nie jest drogie, ono znajduje się w koszyku tych badań podstawowych, na które mogą skierować lekarze podstawy opieki zdrowotnej. Trzeba po prostu o tym pamiętać, jak gdyby upominać się o to badanie. Najlepiej raz na rok sprawdzić to stężenie glukozy, jeżeli nie przekracza ono 100 na czczo. 100 mg na decylitr, to jest wszystko w porządku.
Panie profesorze, ale wychodzą nam czasem badania, w których podwyższony jest cholesterol czy trójglicerydy. To może o czymś świadczyć?
Tak, jak najbardziej. Takie zaburzenia lipidowe to jest składnik tak zwanego zespołu metabolicznego, w którego skład wchodzą zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze, otyłość, zwiększone stężenie kwasu moczowego, no i właśnie podwyższone stężenie glukozy. I ta konstelacja cała stwarza olbrzymie ryzyko cukrzycy w przyszłości. Także wówczas już trzeba działać. Trzeba popracować nad swoim stylem życia, nad zmianą diety, nad zwiększeniem aktywności fizycznej. A jeżeli mamy tak zwany stan przedcukrzycowy, to w tej chwili już powinniśmy nawet interweniować farmakologicznie, czyli rozpocząć podawanie leku.
Panie profesorze, mówił pan o powikłaniach, jakie możemy mieć w związku z cukrzycą, o powikłaniach sercowo-naczyniowych, o udarach mózgu, o stopie cukrzycowej, ale są jeszcze powikłania te związane ze wzrokiem. To jest chociażby, użyję tego słowa, standardowo zaćma.
Cukrzyca zwiększa ryzyko zaćmy, ale przede wszystkim uszkadza naczynka na dnie oka, naczynka siatkówki. Retinopatia cukrzycowa jest wielkim problemem i jest to w tej chwili jedna z najważniejszych przyczyn ślepoty. Umiemy sobie z tym radzić już. Wiemy, że rozwój retinopatii zależy od stężenia glukozy, czyli żeby zapobiegać retinopatii, musimy doskonale kontrolować stężenie glukozy we krwi, a także okresowo odwiedzać okulistę. To okulista będzie decydował, jak często nasze kontrole powinny się odbywać, ale mamy możliwość zapobiegania rozwojowi tej retinopatii w tej chwili i uniknięcia poważnego uszkodzenia wzroku.
Mówił pan profesor również o tym, że z cukrzycą można w tej chwili normalnie żyć, ale pewnie dla wielu osób, takie mam wrażenie, wieść i wiadomość o tym, że muszą zmierzyć się z cukrzycą, to trochę tak jakby się świat zawalił. To co o serniczku i szarlotce trzeba zapomnieć?
To jest bardzo trudne do zaakceptowania u pacjenta, który dowiaduje się, że ma cukrzycę, że wiążą się z tym określone konsekwencje. Ale naczelną zasadą, filozofią współczesnej diabetologii jest tak zwana indywidualizacja terapii. Ponieważ z cukrzycą trzeba będzie żyć przez długie lata, przez całe życie, w związku z tym zaproponowana terapia musi być akceptowana przez pacjenta, musi jak najmniej ingerować w jego styl życia, styl pracy zawodowej, a także jak najmniej pogarszać komfort jego życia. Ta akceptacja schematów terapeutycznych i postępowania jest niezbędna, żeby po prostu była stosowana przez pacjenta. Mamy takie możliwości, współczesna diabetologia takie możliwości oferuje, chociaż no, o tych serniczkach no, to należy nie tyle zapomnieć, bo wszystko jest dla ludzi i słodkie rzeczy też od czasu do czasu, nie codziennie, ale raz w tygodniu zrobić sobie takie święto i jakąś małą porcję serniczka zjeść, ale wiadomo, że tę porcję serniczka trzeba będzie wypocić, czyli pójść na długi spacer, czy pobiegać, pogimnastykować się, żeby ten cukier w nadmiarze dostarczony przez tą porcję serniczka spalić.
No to w ogóle, także w ogóle się chyba tyczy węglowodanów jako takich.
Tak. Dlatego szczególnie teraz w okresie jesienno-zimowym pacjenci nasi zawsze pytają, że chcą tak się zdrowo odżywiać i z tym zdrowym odżywianiem i odpornością kojarzą się owoce, a ja zawsze mówię, że dla pacjentów z cukrzycą najlepszymi owocami są ogórki, pomidory i różne kiszonki, bo one nie niosą takiego ładunku glukozy i można jeść je bezkarnie. Natomiast już jeżeli chodzi o jabłka, banany, a nie daj Boże winogronka, śliwki, no to już jest olbrzymi ładunek cukru, także przestrzegamy przed. Jeżeli już jeść, to na dobę można zjeść tyle owoców, ile zmieści się we własnej garści.
Te rzeczy, o których pan wspomniał, o ile one w dużej mierze teraz od nas zależą, dorosłych, bo sami jesteśmy za siebie odpowiedzialni, ale to jest też chyba istotny i ważny moment, żeby powiedzieć na temat tego, że musimy bardzo o swoją młodzież uważać, o dzieci, o najmłodszych, żeby ten pozytywny styl życia i odżywiania się wypracowywać.
Wiemy o tym już na pewno, że nasze wszelkie działania są już spóźnione, jeżeli chodzi o młodych dorosłych. Działania społeczne, profilaktyczne powinny trafić do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym. To jest nadzieja, że ta epidemia cukrzycy zostanie zahamowana. Właśnie oddziaływanie na dzieci i młodzież w sensie nauczenia zdrowego żywienia, kultywowania aktywności fizycznej. Nie chodzi tutaj o zakazy, nakazy, a raczej nauczenie takiego młodego człowieka wyboru rzeczy zdrowych na rzecz tych rzeczy niezdrowych. Chociaż wiadomo, człowiek potrzebuje również takiej nagrody, więc nie możemy zabraniać chociażby dzieciom jeść jakiegoś batonika jeden raz na tydzień, ale powinien dokonać właściwego wyboru i na tym powinna opierać się edukacja zdrowotna. I tylko to może nas uchronić przed narastającą falą cukrzycy. I nie tylko cukrzycy, innych chorób cywilizacyjnych. Dlatego wszystkie działania powinny być adresowane do tej najmłodszej grupy osób. Przede wszystkim zmorą obecną jest epidemia również nadwagi i otyłości u młodzieży. To będzie kluczowe dla przyszłości tego młodego pokolenia.
I o tym pamiętajmy już najlepiej od jutrzejszego śniadania.
Dobre śniadanie jest podstawą, natomiast powinno być urozmaicone i pamiętajmy o niskim indeksie glikemicznym. Choruję bardzo, jak widzę dzieci i młodzież, których ulubionym śniadaniem są tosty posmarowane jakąś pastą czekoladową. Musimy temu zaradzić, a mianowicie pokazać takim dzieciom i młodzieży, że śniadanie to nie tylko tost z jakąś tam pastą czekoladową. Że są inne rzeczy, które mogą bardzo dobrze smakować rano na śniadanie.
Wystarczy się tylko postarać i dotrzeć do odpowiednich przepisów. Panie profesorze, pięknie dziękuję.
Ja dziękuję również. Życzę wszystkim zdrowia i dużo odporności w tych ciężkich czasach.
Profesor Grzegorz Dzida z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1. Pięknie dziękuję, panie profesorze. Dobranoc.
Dobranoc.